Pewno państwo myśleli, że nie mamy asa w rękawie w dzisiejszym poranku, w którym tyle się działo, a mamy. Doktor Jerzy Targalski w naszym studiu. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jaki jest udział rosyjskich służb specjalnych w decyzjach Komisji Europejskiej?
No to trzeba by wziąć pod uwagę, że mamy tam utrzymanka Gazpromu. A poza tym jest to interes wspólny i rosyjski, i niemiecki. Interes niemiecki polega na tym, żeby podporządkować sobie Polskę. Jeżeli nie da się obalić rządu, to żeby po prostu ten rząd zamienił się w rząd PO, czyli rząd namiestniczy niemiecki, a w interesie rosyjskich służb jest rozbicie Unii Europejskiej i wtedy rozmawianie tylko z Niemcami.
Komisarze europejscy zdają sobie sprawę, podejmując decyzję, że taka jest gra interesów w Europie.
No tak, ale oni są na utrzymaniu Berlina, więc pan każe, sługa musi. A do tego jeszcze dochodzą elementy ideologiczne, z tym, że w Polsce to się wszyscy strasznie podniecają rozmaitymi szoroszami. Ja uważam, że to jest tylko instrument w rękach Berlina, prawda? Bierze się takich zidiociałych lewaków, napuszcza, ale oni są tylko instrumentem. Decyzje zapadają w Berlinie.
Pan każe, sługa musi, ale pana nie ma. Nie ma rządu niemieckiego. Pani kanclerz ma kłopoty.
No to bardzo dobrze, że ma kłopoty i mam nadzieję, że będzie miała do końca życia. Natomiast jednak kanclerzem jest. To znaczy rządu nie ma, Niemcy są słabe, ale zależności pozostają. Tak? To nie jest tak, że nikt nie rządzi w Berlinie.
Czyli pana nie zdziwiła, zresztą komentatorów nie zdziwiła decyzja Komisji Europejskiej, bo taka była logika postępowania Komisji Europejskiej od wielu miesięcy.
Nie no, między Niemcami i Polską musi dojść do przesilenia, a warunkiem przesilenia jest konflikt, więc do tego konfliktu musiało dojść i uważam, że bardzo dobrze, że wreszcie doszło.
I to przesilenie, jakie będą kolejne etapy tego przesilenia, kolejne fazy?
No to zależy od tego, czy Polacy sobie przypomną, że są Polakami, czy też zwycięży gen sowieckiej hordy. Po prostu to nie ma tak, że posłuszny wygrywa. Nie, posłuszny zawsze przegrywa, moim zdaniem. Więc tutaj nie chodzi tylko o to, że Polska musi teraz jasno postawić sprawę, że nie ma mowy w ogóle o podporządkowaniu się dyktatowi jakichś degeneratów z Brukseli. I to my powinniśmy dać ultimatum Komisji Europejskiej, czas powiedzmy 2 tygodnie na wycofanie się i przeproszenie Polski. Chodzi o zaostrzenie sytuacji, bo bez zaostrzenia sytuacji nie będzie przesilenia. Natomiast należy podjąć działania, moim zdaniem, propagandowe. No, czasem Lenina wojny wygrywa się propagandą, więc po pierwsze trzeba jasno powiedzieć, bo chyba sobie na przykład prezydent Macron tego nie uświadamia, więc trzeba mu to uświadomić, bo on małolotny jest, że nie ma mowy o tym, żeby Polska dokonywała jakichkolwiek zakupów w jakichkolwiek krajach, które będą głosowały przeciwko Polsce. Głosujesz przeciwko Polsce, nie składamy żadnych zamówień. To raz. Dwa. Ja nie widzę, żeby do supermarketów zachodnich w Polsce wybierały się komisje, a to Urzędu Skarbowego, a to Sanepidu, a to Państwowej Inspekcji Pracy. Dalej, co z wyrobami niemieckimi, które są gorszej jakości? Przecież nie powinny być dopuszczane na rynek polski, bo nie spełniają norm polskich, prawda? Nie spełniają norm bezpieczeństwa i tak higieny i tak dalej. Takie procedury trzeba uruchomić, bo jak się im jasno nie pokaże, co ich czeka, bo to nie jest tak, że my jesteśmy od nich zależni. Oni są zależni od nas też, bo my dysponujemy pewną siłą rynkową. Tak? Więc jak im się tego nie uświadomi, no to oni nie zrozumieją.
Ale czy nie jest tak, że w tej wojnie i takiej wojnie możemy tylko przegrać?
Nie, no przegrywa ten, kto się boi. Ten, kto się podporządkowuje, kto chowa się pod stół i merda ogonem. Natomiast kto w sposób inteligentny rozszerza front, to wygrywa. Dotychczasowe deklaracje prezydenta były dobre. Morawiecki mógłby ostrzej postawić sprawy, a uważam, że wicepremier Beata Szydło powinna zaapelować teraz do społeczeństw zachodnioeuropejskich, żeby przeciwstawiły się dyktatowi właśnie tych rozmaitych degeneratów z Brukseli, złodziei, alkoholików, metres z Gazpromu i tak dalej. Po prostu chodzi o to, żeby przenieść pole konfliktu do przeciwnika.
Czyli pierwszy krok to ultimatum. Macie, panowie w Komisji Europejskiej, czas...
Tak jest, 40... ponieważ naruszyliście traktaty, po pierwsze.
Złamaliście prawo europejskie.
Złamaliście prawo, naruszyliście traktaty, naruszacie naszą suwerenność i macie się podporządkować, koniec, kropka. Było... A argumentem są właśnie, mówię, pierwsza rzecz, żadnych zakupów w krajach, które dokonują aktu wrogiego wobec Polski. Prezydent Trump powiedział jasno, będziecie głosowali przeciwko nam, to my zaoszczędzimy pieniądze na pomocy dla was. Będziecie głosowali przeciwko Polsce, to my zaoszczędzimy pieniądze i nie wydamy u was, tylko wydamy gdzie indziej.
Ale skąd weźmiemy łódź podwodną, którą chce, okręt podwodny, który chce kupić minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, bo są dwa możliwe źródła, albo stocznie niemieckie, albo stocznie francuskie.
No jeszcze są stocznie szwedzkie. Znajdą się oferenci. Nie ma problemu. Żeby sprzedać, to się zawsze znajdzie.
Ale odpowiedź prezydenta, który wczoraj powiedział o podpisaniu ustaw reformujących Sąd Najwyższy i KRS była natychmiastowa.
I była bardzo dobra. O ile należę do krytyków prezydenta, to w tym wypadku uważam, że prezydent postąpił słusznie i ja jestem z tej odpowiedzi zadowolony. Ale wie pan, jedna odpowiedź nie wystarczy. Tutaj chodzi o to, żeby rozpocząć pewną akcję, tak? I to nie akcję tłumaczenia się, to Komisja Europejska ma się tłumaczyć przed nami, a nie my przed nimi. Trzeba odwrócić tę zależność. A taką rzecz robi się propagandą.
Powiedział pan, jak Polacy przypomną sobie, że są, jak przypomną sobie Polacy, że są Polakami, tak?
Tak, jak przypomną sobie, że mieli przodków. I tymi przodkami nie byli Sowieci przywiezieni tu na czołgach, nie byli chłopi pańszczyźniani, tylko byli Polacy, którzy tworzyli wielkie państwo.
Ale przecież pamiętają. Ja pamiętam sceptycyzm pana doktora przed wyborami w 2015 roku, że to się nie może udać, że Polacy nie zmienią rządów i nie zmienią kierunku. Zmienili, zrobili, popierają 50% poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, no więc, o czym świadczy.
No więc skoro idą sprawy w dobrym kierunku, to trzeba to wykorzystać i pójść za ciosem.
Słyszał pan odpowiedź prezydenta Putina na pytanie dziennikarza dotyczące wybuchów w samolocie 10 kwietnia 2010 roku?
Tak, słyszałem.
I co pan o tej odpowiedzi sądzi?
No, po pierwsze, tam były dwa elementy. Wskazał na to, że on niczemu nie winowat, bo to Miedwiediew, prawda, był. Po pierwsze, a po drugie, trzeba szukać w Polsce, więc to szukaniu w Polsce to oczywiście jest kpina i chodzi o to, żeby... No, z punktu widzenia Rosji byłoby dobrze zdestabilizować sytuację w Polsce, tak? Czyli to jest odwrócenie tej sytuacji, że to nie my oskarżamy Rosję, tylko proszę bardzo, my mamy szukać winnych tutaj i kłócić się między sobą. A wskazanie na Miedwiediewa, no to jest pewna możliwość wyjścia z twarzą, gdyby się okazało, że jednak ta sprawa zostanie podjęta i wykorzystana na przykład przez Amerykanów.
A to stwierdzenie o tym, żeby odwrócić tę kartkę i zacząć rozmawiać poważnie, porozmawiajmy poważnie?
Nie no, z Rosją się poważnie nie rozmawia, z Rosją można poważnie walczyć, natomiast wszelkie rozmowy są bezcelowe i bezsensowne.
Bo?
No dlatego, że Rosja jest systemem, z którym nie można się porozumieć. Można ten system pokonać albo się mu podporządkować. Natomiast jest inne niebezpieczeństwo. Jeżeli PiS nie stanie na wysokości zadania, i nie wykorzysta tej sytuacji, którą nam stworzyła Komisja Europejska, tylko zacznie się tłumaczyć, przepraszać, przekonywać, tu nie ma co przekonywać, bo wszyscy wiedzą, jaka jest prawda, to wtedy oczywiście powstanie w Polsce silna, no, nie wiem czy partia, ale jakiś silny blok antyunijny, który będzie szukał oparcia w Rosji Putina.
To jest kontekst, ten europejski kontekst, na to zwracali uwagę liderzy Prawa i Sprawiedliwości, to jest kontekst zmiany na najwyższym stanowisku sprawczym w Polsce, czyli na stanowisku premiera, oficjalnie oczywiście, na stanowisku premiera Rzeczpospolitej. Jak pan zmianę ocenia?
No ja nie byłem zwolennikiem tej zmiany. Myślę, że główną przyczyną tej zmiany jest obietnica premiera Morawieckiego, że sprowadzi inwestycje do Polski. No i to nie jest tak, że nie ma tutaj racjonalnych przyczyn, bo Polska musi się gospodarczo rozwinąć. No i teraz są trzy źródła finansowania, tak? Chińczycy niebezpieczne, niepewne. Jest źródło rodzime, ale to długo będzie musiało trwać i ja bym tego nie zaniedbywał, czyli uruchomienie energii samych Polaków poprzez zmianę systemu podatkowego i zmianę tego całego systemu niszczenia drobnych i średnich przedsiębiorstw. A przypominam, że wskaźnik, indeks drobnych i średnich przedsiębiorstw jest w Polsce minusowy, co jest amortyzowane przez duże inwestycje. No i trzecie źródło to są to właśnie duże inwestycje. Duże inwestycje są dobre o tyle, że dają szybki efekt, ale mogą zdusić w ogóle rozwój rodzimy, więc należałoby tu zbalansować inwestycje, które sprowadzamy, z jednak głównym naciskiem na rozwój własnych źródeł siły gospodarczej i akumulację krajową. I jeśli byśmy położyli główny nacisk na siły, na inwestycje zagraniczne, czy też na zadłużenie się celem dokonania inwestycji poważnych, no to jest to polityka niebezpieczna, bo jeżeli sprowadzimy duże koncerny, fundusze inwestycyjne i tak dalej, one będą musiały mieć pozycję uprzywilejowaną, bo inaczej nie przyjdą i wtedy niebezpieczeństwo jest takie, że rodzime firmy zostaną po prostu zduszone. Także ja rozumiem, że ta zmiana miała przede wszystkim spowodować sprowadzenie kapitału do Polski.
A jednocześnie domaga się pan zmiany przepisów prawa, przepisów podatkowych, żeby te małe przedsiębiorstwa i średnie mogły żyć.
To znaczy, ja uważam, że główny nacisk powinien być położony na rozwój tych właśnie naszych przedsiębiorstw, tak? Na tworzenie dopiero kapitalizmu. Aczkolwiek rozumiem, że wymogi budżetowe powodują, że musimy też sprowadzić inwestorów zewnętrznych. Tylko mi chodzi o zachowanie pewnej równowagi między tymi dwoma źródłami finansowania rozwoju.
Małym i średnim przedsiębiorcom, a czasami dużym przedsiębiorcom jest też ktoś, kto pisze książki, bo książka musi powstawać, powstaje w trudach, a potem książkę trzeba sprzedać. Teraz wydany został trzeci i czwarty tom pana dzieła na temat tajnych służb specjalnych i pierestrojki?
Tak, tylko że to nie jest przedsiębiorstwo biznesowe, bo ja z tego nie mam żadnych dochodów. Natomiast było to pisane po prostu w momentach czasu wolnego, tak to nazwijmy.
Tego czasu wolnego pewno pan dużo nie ma, albo ma pan bardzo dużo, skoro cztery tomy aż powstały.
No a tak, ale to pisałem wtedy, kiedy, największą część pisałem wtedy, kiedy mnie wyrzucano z rozmaitych prac i nie miałem żadnej pracy, byłem bezrobotny, więc miałem dużo czasu.
No, czyli to jest apel do pracodawców.
Żeby mnie wyrzucił, tak.
Żeby, bo teraz nie ma pan czasu na pisanie, to jest ten moment pracy.
Tak, ale to już zakończyłem, więc mogę teraz pracować.
W tym trzecim, czwartym tomie co się znajduje?
Trzeci tom dotyczy zachodnio-sowieckich republik, tych sześciu, czyli bałtyckie, Białoruś, Ukraina, Mołdowa. A czwarty dotyczy państw Europy Środkowej, członków bloku sowieckiego. No i to jest chronologicznie rok 89 i dalej. Mówię dalej, dlatego że w zależności od kraju ta data końcowa jest różna, tak? Bo wyznacza ją koniec pewnego procesu. Także to nie jest tak, że w tym samym momencie się wszystko kończy. Tak?
Koniec procesu, czyli wycofanie się służb specjalnych rosyjskich z tych wszystkich państw.
Chyba pan żartuje.
Tak, żartuję.
Bo przed chwilą myślałem, że pan na poważnie.
Nie, to był żart, ale też pytanie, czy już mamy do czynienia z czymś nowym i czy w Polsce mamy, możemy powiedzieć, że ten czas działania, aktywności i wpływów tych służb wywodzących się z PRL-u już się zakończył?
Nie, oczywiście, że się nie zakończył. No po 89 roku, czy raczej na przełomie lat 80. i 90. powstała pewna hybryda, łącząca cechy komunizmu i kapitalizmu, stąd ten cały teatr, ta demokracja fasadowa, system oligarchiczny i oczywiście służby specjalne jako trzon, jako główna siła społeczna i polityczna. Także tylko, że w cieniu, prawda, z tyłu, no, a nawet gospodarcza, przede wszystkim może gospodarcza. Także ta hybryda powstała, ona trwa dalej. Przeczytałem ostatnio ciekawy komentarz w internecie, że tej struktury społecznej, która powstała na przełomie lat 80. i 90. nie da się już zmienić, można ją tylko modelować i ja się z tym zgadzam. PiS, ten okres władzy PiS-u jest dowodem na to, że tego systemu się zmienić nie da, można tylko wpływać poprzez korekty na niego. Dlaczego się nie da? Dlatego, że zwolennicy zmiany tego systemu są za słabi po prostu.
Ale jest jeszcze oś czasu, więc można być optymistą, że 25 lat i system będzie zmieniony.
Nie, no będzie inny, ale inny to nie znaczy lepszy. W każdym razie no, można wpływać, to wie pan, to tak jak z tym KRS-em, tak? I z Sądem Najwyższym. No, zmiana 40% składu to jest zmiana moim zdaniem kosmetyczna, bo to nie jest zmiana taka, w której nowi ludzie narzuciliby swój styl pracy, sposób myślenia, zachowania i tak dalej. A jeśli te 40% się jeszcze ograniczy poprzez przedłużenie kadencji poprzednikom, którzy mają odejść, no to tym bardziej to będą zmiany kosmetyczne. Tak? Ale nawet jeśli 40% się zmieni od razu, to skąd gwarancja, że ci nowi ludzie będą nowymi ludźmi, a nie będą takimi samymi jak starzy, tylko po prostu bardziej elastycznymi. Tak? Więc to zmiana systemu musiałaby polegać na zmianie przynajmniej 60-70% składu, ponieważ skład się nie zmienia, nie wiemy jaki będzie skład personalny, więc to są tylko, to jest tylko modelowanie, to jest tylko no dopasowywanie, prawda, pozbywanie się tych najgorszych oznak czy cech tej hybrydy, ale to nie jest zmiana hybrydy w dalszym ciągu.
A coś optymistycznego na zakończenie naszej rozmowy?
Nie ma nic optymistycznego. Nie, no optymistyczne to jest to, że mamy teraz jasno postawioną granicę i każdy, kto teraz poprze Brukselę, stawia się poza nawiasem społeczeństwa i narodu polskiego. I zobaczymy, ilu jest Polaków w Polsce.
Czy znajdzie pan czas w piątek albo w sobotę, żeby przyjść na chwilę na Jarmark Wnet i podpisywać książki, które pan napisał i wydał?
Nie sądzę, żeby ktokolwiek kupił po pierwsze i potrzebował w związku z tym podpisu, a po drugie w piątek zadanie mam bojowe, kupienie choinki.
To nie jest trudne zadanie. A poza tym choinki są w kościele Świętej Barbary naprzeciwko...
Tak, ale ja mieszkam bardzo daleko od kościoła Świętej Barbary, więc ja na pewno nie będę od kościoła Świętej Barbary przez całą Warszawę dźwigał choinki.
Ale to byłby piękny widok, taki bardzo symboliczny. Doktor Jerzy Targalski z choinką wędruje przez całą Warszawę.
Dla obserwatorów, ale nie dla mnie. Nie dla osoby, która musi to targać.
Czyli doktora Jerzego Targalskiego nie będzie na Jarmarku Wnet. Nie będzie.
Nie będzie.
Ale na Jarmarku Wnet będzie Witold Gadowski. Będzie.
O, będą godniejsi.
Będą też autorzy. Witold Gadowski, Elżbieta Ruman i Święta Hildegarda, bardzo, znaczy z ziołami świętej, produktami z przepisów Świętej
Myślałem,
Hildegardy.
Myślałem, że Święta Hildegarda osobiście przybędzie.
Będzie Maciej Bodasiński z albumem. W sobotę będzie Paweł Lisicki. W sobotę też o godzinie 13 ze słuchaczami państwa zapraszam na jarmark, żebyśmy podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia. Jutro od godziny 7 jesteśmy z porankiem na Jarmarku Wnet. Będzie namiot, będą specjalne ocieplacze, żebyśmy przetrwali ten dzień jarmarczny razem z radiem. Andrzej Gumbrycht zrealizował dzisiejszy poranek. Antoni Opaliński był jego wydawcą. Krzysztof Skowroński. Przypominam, że dzisiaj najkrótszy dzień w roku, że dzisiaj 21 grudnia i że dzisiaj premier Wielkiej Brytanii odwiedzi Warszawę. Wszystkiego dobrego.